Dzisiaj chciałbym mówić o bardzo ważnym temacie, który dotyczy Kościoła, ale też dotyczy wszystkich ludzi, o pewnej słabości, która jest opisana w liście Jakuba, a którą jest po prostu stronniczość. Jest to wielka wada ludzka i jeśli występuje w Kościele, to szczególnie jest to zła rzecz. Przeczytajmy list Jakuba, bo chciałbym wznowić rozważania nasze nad tym listem i spróbujmy rozważyć drugi rozdział od 1 do 13 wersetu i zastanowić się, co przemawia za tym, że stronniczość nie jest wskazana ani nawet pożądana wśród chrześcijan. Dlaczego jest to rzecz, którą powinno się z Kościoła wyrugować? Bracia moi, niech wiara naszego Pana Jezusa Chrystusa, Pana chwały, będzie wolna od względu na osobę. Gdyby bowiem na wasze zgromadzenie przyszedł człowiek ze złotym pierścieniem i we wspaniałej szacie i przyszedłby też ubogi w nędznym stroju, a wy zwrócicie oczy na tego, który ma wspaniałą szatę i powiecie: ty usiądź tu, w zaszczytnym miejscu, do ubogiego zaś powiecie: ty stań tam lub usiądź tu u mego podnóżka, to czy nie czynicie różnicy między sobą i nie stajecie się sędziami o przewrotnych myślach? Posłuchajcie, moi umiłowani bracia, czyż Bóg nie wybrał ubogich tego świata, aby byli bogatymi w wierze i dziedzicami królestwa, które obiecał tym, którzy go miłują? Lecz wy wzgardziliście ubogim. Czyż to nie bogaci was uciskają i nie oni ciągną was do sądów? Czyż nie oni bluźnią zaszczytnemu imieniu, od którego jesteście nazwani? A jeśli wypełniacie królewskie prawo zgodnie z Pismem, będziesz miłował swego bliźniego jak samego siebie, dobrze czynicie. Lecz jeśli macie wzgląd na osobę, popełniacie grzech i jesteście osądzeni przez prawo jako przestępcy. Kto bowiem przestrzega całego prawa, a przekroczy jedno przykazanie, staje się winnym wszystkich. Bo ten, który powiedział, nie będziesz cudzołożył, powiedział też, nie będziesz zabijał. Jeżeli więc nie cudzołożysz, ale zabijasz, jesteś przestępcą prawa. Tak mówcie i tak czyńcie jak ci, którzy mają być sądzeni przez prawo wolności. Sąd bowiem bez miłosierdzia odbędzie się nad tym, który nie czyni miłosierdzia, a miłosierdzie chlubi się przeciwko sądowi. Drodzy bracia i siostry, Jakub, jak wiemy, był Żydem, był chrześcijaninem, był jakimś krewnym Pana Jezusa i on tutaj pisze, że wiara naszego Pana Jezusa Chrystusa, tak nazwał wiarę chrześcijańską, że to jest wiara Pana Jezusa Chrystusa, czyli podległa Jemu, tak, jako głowie, jako nauczycielowi, jako przykładowi, nie pozwala na to, aby jednocześnie być stronniczym. I Jakub wzmacnia ten argument, mówiąc o tym, że jest to wiara Pana chwały. Nie jest Pan Jezus tylko człowiekiem, jak niektórzy głoszą, ale jest Panem chwały. To jest bardzo ciekawe określenie. W ogóle łączenie Chrystusa z chwałą jest bardzo interesujące, bo nawet w arcykapłańskiej modlitwie Pana Jezusa Chrystus wspomina, że chwała była Jego działem już przed założeniem świata, zanim przyszedł na ten świat jako Jezus Chrystus. Ja ostatnio z Tymkiem przerabiałem lekcję biblijną i dla niego odkryciem było, że w wieczności Syn Boży nie nazywał się Jezus Chrystus czy Jezus z Nazaretu, dopiero tutaj na ziemi. Wcześniej nazywany jest Słowem, Synem Bożym, Synem Jednorodzonym. I w Ewangelii Jana 17 rozdziale Pan Jezus modli się taką cudowną modlitwą i werset 5 jest znaczący. A teraz Ty, Ojcze, uwielbij mnie u siebie tą chwałą, którą miałem u Ciebie, zanim powstał świat. Jaka to była chwała? List do Filipian, nie będziemy otwierać, drugi rozdział, werset 6 mówi, że był w postaci Bożej. A więc to była boska chwała. Więc Pan chwały, można powiedzieć śmiało, to jest ktoś, kto ma boską chwałę. I pierwszy list do Koryntian, który wspomina o ciemności duchowej, która owładnęła umysłami władców z pierwszego wieku, pierwszy list do Koryntian, drugi rozdział, werset 7 i 8, też mówi o Panu chwały. Paweł mówi, lecz głosimy mądrość Boga w tajemnicy, zakrytą mądrość, którą przed wiekami Bóg przeznaczył ku naszej chwale, której nie poznał żaden z władców tego świata. Gdyby ją bowiem poznali, nigdy nie ukrzyżowaliby Pana chwały. Ponownie Pan Jezus jest nazwany Panem chwały, tak jak w liście Jakuba. A co to znaczy? Że nasz Pan jest dla nas autorytetem ogromnym. Wcale nie mniejszy niż Bóg Ojciec. Jest Panem chwały, jest jako Syn Boży także w pełni Bogiem, ma pełną chwałę jako Syn Boży. I dlatego my nie możemy sobie pozwolić na odstępowanie od Jego nauk, które przekazał od Ojca, bo sam mówił, że wszystkie nauki, które przyniósł od Ojca. I kto powiedział, mną gardzi tym, który mnie posłał. Więc nie możemy sobie pozwolić na zlekceważenie też tej nauki, która dotyczy bezstronności. Nie jest to łatwe, bo mamy jako ludzie, zaraz sobie powiemy, pewne słabości. I tu Jakub przechodzi do takiego przykładu. Przychodzi na zgromadzenie chrześcijańskie, wyobraźmy sobie, że wchodzi tutaj ktoś naprawdę pięknie ubrany, na przykład jakaś kobieta w jakimś, załóżmy, okazałym kożuchu, z jakimś tam, powiedzmy, naszyjnikiem, taka elegancka, dobrze zadbana, a przychodzi ktoś z marginesu społecznego, byle jak ubrany. I teraz jest słabość taka, że naturalną mamy jako ludzie, kierując się wzrokiem, naturalnymi zmysłami, że nieraz ta osoba bardziej atrakcyjna fizycznie, ładnie wyglądająca, bardziej budzi jakieś takie zaufanie, czy jesteśmy skłonni ją wyróżniać. Na szczęście w naszym zborze nie widzimy takich może sytuacji, ale bądźmy na to wyczuleni. Zobaczmy, że tak wielki mąż Boży, jakim był Samuel, uległ też pewnej pokusie. To był wielki mąż Boży. Naprawdę Słowo Boże nigdzie mu nie zarzuca żadnego uchybienia. Wiemy tylko, że jego synowie nie poszli w jego ślady, ale nigdzie nie jest napisane, że Samuel źle ich wychowywał. Pierwsza księga Samuela zawiera opis w 16 rozdziale, jak to właśnie Samuel udał się do Jessego czy Isajego, zależnie od przekładu, ojca Dawida, i tam miał wybrać następcę Saula, który sromotnie zawiódł. I zobaczmy, co Pan Bóg mu mówi, Bóg Jahwe, w 16 rozdziale, wersecie 7. Lecz Pan powiedział do Samuela, nie patrz na jego urodę, ani na jego wysoki wzrost, gdyż go odrzuciłem. Pan bowiem nie patrzy na to, na co patrzy człowiek, bo człowiek patrzy na to, co jest przed oczami, ale Pan patrzy na serce. Bo jakbyśmy przeczytali poprzedni werset, to zobaczył wysokiego Eliaba, przystojnego, mówi, na pewno stoi przed Panem jego pomazaniec Samuel. Myślał, że człowiek robiący tak wspaniałe wrażenie jest godnym kandydatem, bo Saul też przewyższał o głowę cały naród, więc wydawał się odpowiedni. A tymczasem Pan Bóg mówi, że to nie wzrost, nie uroda, ale serce się liczy. I wiadomo, że nawet Jesse nie wystawił Dawida jako odpowiedniego kandydata. Był tam przy trzodzie, ten Dawid, tak, czytamy w wersecie 12, był on rudy, miał piękne oczy oraz ładny wygląd i Pan powiedział, wstań, namaść go, bo to jest on. Także Bóg wybrał kogoś innego, najbardziej niepozornego by się wydawało, takiego, który dodatkowo zajmował się najbardziej pośrednią pracą w rodzinie. I takie są Boże kryteria, a my mamy słabość. Nawet mówi się tak popularnie, że ładnemu zawsze łatwiej. Na przykład, czyż nie wyróżnia się, czy nie łatwiej komuś dostać pracę, kto jest przystojny, ma dobrą prezencję, czy to kobieta, czy mężczyzna. Wiadomo, że łatwiej sobie takie osoby torują drogę. Poza tym jeszcze w jaki sposób się wyróżnia ludzi? Właśnie mówiliśmy o bogactwie, o bardziej luksusowym ubiorze. Już to jest wśród dzieci. Wśród dzieci markowe warto mieć tornistry, buty, spodnie, czapki i tak dalej. Po prostu ta komercja do nas jeszcze bardziej weszła niż kiedyś, za komuny, kiedy trudno było o odpowiednie ubrania. Ale nawet i wtedy niektórzy mieli wranglery, lewisy, już szpanowali, bo tam w Peweksie tatuś dolary zdobył i kupił. Więc jest taka słabość ludzka, nie tylko ze względu na wygląd czy urodę się wyróżnia ludzi, ale też intelekt. Niektórzy ludzie przykładają wagę do tego, czy ktoś ma wysoki iloraz inteligencji. I generalnie są skłonni wyróżniać ludzi bardzo zdolnych, takich wybitnych, a troszkę gardzić tymi, którzy są mniej tacy wyrobieni, może trochę toporni. Tak samo niektórzy dobierają sobie kaznodziejów, najbardziej intelektualnych kaznodziejów, a wzgardzą takimi, którzy są dobrymi kaznodziejami, ale nie są błyskotliwi. A czasami ten mniej błyskotliwy, ale wierny jest lepszy od tego, który pięknie mówi, a gdzieś rozwadnia prawdę biblijną. Poza tym niektórzy przykładają wagę do wyższego wykształcenia. Mam przyjaciela, który ogromną wagę przykładał do tego, że ma znajomych, tam profesorów, innych znajomych i był skłonny nawet zorganizować kazanie pewnemu mówcy, który zaprzeczał fundamentalnej prawdzie chrześcijaństwa, chociaż należał do jednego ze zborów chrześcijańskich, ale cenił go jako profesora. Więc widzimy, że są takie słabości nasze ludzkie, gdzie potrafimy kogoś wyróżniać. Także są to różne powody. Czasami ktoś jest obrotnym biznesmenem czy dobrym organizatorem, przykłada się wagę do tego, a ktoś inny jest bardziej nieporadny. Więc znam taki przypadek, że pewien brat był długie lata szanowanym członkiem zboru i często był brany do obsługi wieczerzy pańskiej, był nawet w naczelnej radzie kościoła swojego, ale później stracił pracę i stał się bezrobotnym, mając około 50 lat i ze względu na wiek nie mógł znaleźć pracy. Tu znowu stronniczość widzimy. Bracia odsunęli go od prowadzenia wieczerzy, a wzięli biznesmena, który wcale nie był bardzo duchowy, ale uważali go za bardziej obrotnego od tego brata. I widzimy, że to są takie słabości ludzkie, gdy tymczasem tutaj głównie chodzi o ubogich i mówi się o tym, że możemy stać się sędziami o przewrotnych myślach. Jakub powiada, że Bóg wybrał ubogich tego świata. Czy to znaczy, że każdy ubogi jest dobrym chrześcijaninem albo kandydatem na chrześcijanina lub każdy bogaty nie może być chrześcijaninem? Nie o to chodzi, ale chodzi o to, że generalnie ubodzy byli bardziej skłonni słuchać Ewangelii, bo mieli mniej do stracenia, mniej mieli układów z tym światem i byli gotowi pójść za Chrystusem, bo pójście za Chrystusem wymaga poniesienia ceny. Wiadomo, że łaska i zbawienie jest dawane darmo, tak? Chociaż kosztowało Boga wszystko, bo ofiarę z Jego Syna, największy koszt we wszechświecie, jaki można sobie wyobrazić, ale z naszej strony też musimy ponieść pewne koszty. Czasami się o tym nie mówi, coraz częściej się w ogóle o tym nie mówi i ubodzy byli gotowi ponieść te koszty chętnie, bo nie mieli wiele do stracenia, a ci, którzy mieli różne układy, układziki, powiązania polityczne, inne biznesowe, może nawet i mafijne, trudno takim ludziom zrezygnować z tego. A Pan Jezus powiedział, ubogim opowiadana jest Ewangelia. Mateusza 11,5, kiedy odesłał posłańca od Jana Chrzciciela do niego z powrotem do więzienia. A czy pamiętamy może w pierwszym liście do Koryntian, co powiedziano o składzie ówczesnego kościoła w Koryncie? I myślę, że o wielu kościołach można to powiedzieć. Pierwszy rozdział od 26. Przypatrzcie się bowiem, bracia, waszemu powołaniu, że niewielu jest mądrych według ciała, niewielu możnych, niewielu szlachetnie urodzonych, ale Bóg wybrał to, co głupie u świata, aby zawstydzić mądrych, wybrał to, co słabe u świata, aby zawstydzić mocnych i to, co nieszlachetne u świata i wzgardzone wybrał Bóg, a nawet to, co nie jest, aby to, co jest, obrócić w niwecz, aby nie chlubiło się przed Nim żadne ciało, czyli inaczej żaden człowiek. Lecz wy z Niego, czyli z Pana Boga Ojca, jesteście w Chrystusie Jezusie, który stał się dla nas mądrością od Boga, i sprawiedliwością, i uświęceniem, i odkupieniem. Aby, jak to jest napisane, ten, kto się chlubi, niech się chlubi w Panu. Więc Pan Bóg zwrócił uwagę na najbardziej niepozornych ludzi w tym świecie. Spora część pierwszego kościoła to byli niewolnicy. Nie wiem, czy się orientujemy. Bo niewolnictwo było ogromnie rozpowszechnione w świecie grecko-rzymskim i wielu, co się nawróciło, pochodziło z takich niskich warstw społecznych. Wielu było też ludzi zwykłych, takich pośrednich zawodów. Dlatego jeden z krytyków wczesnego chrześcijaństwa, Celsus, który był przeciwnikiem, żartował sobie, że tacy prości ludzie mówią o Chrystusie. Tacy zwyczajnych zawodów. Więc Bóg dlaczego takich ludzi wybrał? Aby zawstydzić tych, którzy szukaliby w sobie powodu, na którego mieliby zostać uczniami Chrystusa czy zbawionymi. Nie w człowieku jest ten powód, bo czytamy, wy z Niego, czyli z Boga Ojca jesteście w Chrystusie. To jest z łaski, aby człowiek, jeżeli miałby się już z czego chlubić, to niech się chlubi w Panu. Tak więc widzimy, że Bóg jest tutaj doskonale bezstronny i ludzie wcale nie z jakichś wysokich rodów zostawali chrześcijanami, chociaż były i wyjątki, tak zwanej błękitnej krwi ludzie nie stawali się chrześcijanami, ale właśnie zwyczajni, tacy można powiedzieć przeciętni. I tragedią się stało, że obecnie w Kościele próbuje się znowu głosić coś w rodzaju Ewangelii sukcesu, Ewangelii bogactwa, tak jakby bogactwo było błogosławieństwem Bożym dla chrześcijanina. Nowy Testament, gdy uważnie przeczytamy, to zauważymy, że bogactwo w Bogu jest zalecane, a nie bogactwo materialne dla chrześcijanina. Ta doktryna, Ewangelia sukcesu i promowanie bogactwa, ona ma na celu utrzymanie Kościoła w dobrej kondycji finansowej, żeby ludzie dobrze zarabiali, dawali duże dziesięciny do zboru i pozwala to niektórym przełożonym zrobić ze zborów swoje prywatne przedsiębiorstwo, żeby po prostu dobrze to wszystko jakoś finansowo funkcjonowało, żeby mogli utrzymać siebie i swoje rodziny z tego, czy jeszcze inne osoby. A widzimy, że najważniejsze jest to bogactwo duchowe. Znamy przypowieść Pana Jezusa o przedsiębiorczym rolniku, który zebrał wspaniałe plony. Postanowił rozbudować swoje gospodarstwo i czytamy w Łukasza 12, rozdział 20-21 werset. Głupcze tej nocy zażądają od Ciebie Twojej duszy, a to, co przygotowałeś, czyje będzie? Tak jest z każdym, kto gromadzi skarby dla siebie, a nie jest bogaty w Bogu. Także faktycznie to bogactwo Boże jest bardziej promowane i wiele jest wersetów, które o tym mówią. Jest mowa o niezgłębionym bogactwie Chrystusowym w liście do Efezjan w 3 rozdziale. Jest mowa o bogaceniu się w dobre uczynki. Pierwszym liście do Tymoteusza 6 rozdział, werset 18. Także Nowy Testament ma inaczej rozłożone akcenty niż nieraz to dzisiaj jest w niektórych zborach czy kościołach. Ale zauważmy, że tamci bogacze w pierwszym wieku często sprzymierzali się z wrogami chrześcijan, ciągali ich do sądów, jak mówi werset 6, bluźnieli imieniu Chrystusa. Natomiast w dzisiejszych realiach w kościołach są ludzie ewangelicznych, tacy, którym się powiodło pod względem finansowym, zawodowym, jak i tacy po przejściach. Na przykład w zborze, w którym byłem w Toruniu, był brat, który można powiedzieć grabarzowi uciekł spod łopaty, bo był kiedyś narkomanem, ulicznikiem i Bóg go zbawił cudownie, wyrwał ze wszystkich nałogów i on pełnił wiernie służbę wśród osób uzależnionych, wśród ludzi ulicy i potem zmarł, chorował na raka. No, na jego pogrzebie było znacznie więcej osób niż na pogrzebie niejednego polityka, bo był kochany przez ludzi, bo kochał ludzi i był im poświęcony. On kariery nie zrobił, żył, ledwo wiązał koniec z końcem. Ale był i brat, który też był narkomanem, ale po nawróceniu zrobił odpowiednie studia i był pełnomocnikiem marszałka województwa do spraw uzależnień. Można powiedzieć, zrobił karierę zawodową. Więc różni byli, ale się szanowali i lubili. miłowali się w Chrystusie. Tak więc to jest bardzo ważne, o czym mówi werset 8, że mamy królewskie prawo, bo Pan Jezus Król nam je dał, będziesz miłował swego bliźniego jak samego siebie. Ktoś powie, przecież to już było w Księdze Kapłańskiej, trzeciej Mojżeszowej, ale Pan Jezus wzbogacił to, bo Żydzi rozumieli to jako miłość do innego Żyda, tak, Hebrajczyka tylko, a Pan Jezus nie tylko rozciągnął to na wszystkich ludzi i celowo wybrał przykład Samarytanina w przypowieści o Samarytaninie, najbardziej wzgardzonego dla Żydów, żeby dać do myślenia, ale też powiedział, abyście się miłowali, jak ja was umiłowałem. I dlatego to przykazanie jest od króla. A jaka to jest miłość? Gotowa do poświęceń, gotowa do ofiar. I mówi jednak, że jeśli macie wzgląd na osobę, popełniacie grzech i jesteście osądzeni przez prawo jako przestępcy. To werset 9. Jak to możliwe, że prawo mojżeszowe, prawo Boże, ocenia takie rzeczy jako przestępstwo? Czy znamy taki werset? Otóż jest więcej tych wersetów, ale są użyte w kontekście sądzenia, czyli sprawowania sądów przez starszych w Izraelu. I 19 rozdział, werset 15, mówi właśnie w Księdze Kapłańskiej III Mojżeszowej o niebezpieczeństwie stronniczości w sądzie. Nie będziesz postępował niesłusznie w sądzie. Nie będziesz miał względu na osobę ubogiego i nie wyróżniaj osoby bogatego. Sprawiedliwie będziesz sądził swego bliźniego. Czyli miała być taka sprawiedliwość. Czyli prawo, jeżeli dany sędzia był stronniczy, osądzało go jako przestępcę, prawo mojżeszowe. I można powiedzieć, że wiele krzywd zdarza się w sądach. Sami wiemy, jaka jest stronniczość. Przykładowo była kiedyś taka sytuacja w Polsce, że syn znanego polityka najechał osobę starszą, zabił ją i bardzo mu to uszło na sucho, bo to taki tam uprzywilejowana rodzina i tak dalej. I jest taka stronniczość i te wielkie krzywdy są na tle stronniczości w sądzie. I my też nie powinniśmy być stronniczy. Na czym stronniczość mogłaby w naszym wypadku polegać, o tym za chwilę, ale na początek chciałbym zwrócić uwagę, że Jakub zwraca uwagę, że nie wystarczy przestrzegać nawet wszystkich przykazań. Jeśli jedno naruszymy, stajemy się winni wszystkiego, jak mówi werset 10-11, bo mówi, jeśli nie cudzołożysz, ale zabijasz, jesteś przestępcą prawa. I mówi, tak mówcie i tak czyńcie, jak ci, którzy mają być sądzeni przez prawo wolności. Jakie to jest prawo wolności? Prawo wolności to jest prawo Chrystusowe. To jest prawo nowego przymierza. List do Galacjan tłumaczy, że ono oparte jest na miłości. Galacjan, 6 rozdział, werset 2. Jedni drugich brzemiona noście, a tak wypełniajcie prawo Chrystusa. To jest to prawo wolności. I dalej czytamy, że sąd bez miłosierdzia odbędzie się nad tym, który nie czyni miłosierdzia, a miłosierdzie chlubi się przeciwko sądowi. Czyli inaczej góruje nad sądem. Gdybyśmy jako chrześcijanie nie mieli miłosierdzia na przykład dla ubogich, tak jak kiedyś jeden starszy zboru powiedział, dlaczegoś biedny, boś głupi, dlaczegoś głupi, boś biedny. I inny członek zboru się tym zraził, bo po prostu nie należał do bogatych. W Kościele nie powinno się mówić takich rzeczy. To jest brak miłosierdzia. Słowo Boże wielokrotnie uczy współczucia dla ubogich. Nie każdemu się dobrze powodzi. Są ludzie, którzy na skutek złych okoliczności utracili czy zdrowie, czy zdolność do pracy i dzisiaj żyją na jakimś minimum socjalnym, tak? Ja osobiście znam młodego człowieka, który jest tak schorowany, że żyje na minimum socjalnym, bo nie jest zdolny w ogóle do pracy. Mam przyjaciela innego, który w wieku 26 lat złamał kręgosłup i do dzisiaj jest inwalidą. I on nie może pracować. On cały czas jest znany na innych ludzi. Więc miłosierdzie, co to jest? Przypomnijmy sobie. Jeden aspekt miłosierdzia to jest przebaczenie. Pan Bóg ma wobec nas miłosierdzie. List do Efezjan mówi, że z miłosierdzia nas zbawił z łaski przez wiarę. Ale drugi aspekt miłosierdzia to współczucie w działaniu. Mamy przykład miłosiernego Samarytanina. Widzi człowieka w potrzebie, widzi człowieka w nieszczęściu, konkretnie coś robi, nie mówi, no żal mi ciebie i idzie dalej. Nie, robi coś konkretnego. Miłosierdzie to są konkretne czyny. I teraz tak, jeśli w naszym kościele pojawią się osoby w jakichś potrzebach właśnie materialnych, czy jakieś, no, w jakiś sposób poszkodowane przez życie, czy po przejściach, czy będziemy mieli to miłosierdzie, czy nimi wzgardzimy, pominiemy je, że będą chodzić do kościoła, do zboru, a my na nie nawet nie zwrócimy uwagi. Znam takie sytuacje z innych niektórych zborów, że chodziły osoby dłuższy czas i się zraziły, przestały chodzić, bo nikt na nie nie zwracał uwagi. Były koła wzajemnej adoracji, wszyscy w swoich kółkach rozmawiali, a te osoby były pominięte, bo nie robiły jakiegoś szczególnego wrażenia, nie były jakieś wybitne, zwyczajne sobie przychodziły. I tego nie ma u nas być. Powinniśmy okazywać takie szczere zainteresowanie bliźnim. Tym bardziej, że Pan Jezus powiedział, błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. Miłosierdzie jest dowodem prawdziwości naszej wiary. List do Galacjan, właśnie przywoływany już przeze mnie przed chwilą, tłumaczy, że miłość jest prawdziwym dowodem wiary. Galacjan 5, rozdział, werset 6. Bo w Chrystusie Jezusie ani obrzezanie nic nie znaczy, ani nie obrzezanie, ale wiara, która działa przez miłość. I pomyślmy dobrze, drodzy bracia i siostry, jak możemy być bezstronni, jak możemy okazać takie miłosierdzie w praktyce. Bo chcemy, żeby kazanie miało wymiar też praktyczny. Pan Jezus podał taki przykład w Ewangelii Łukasza 14 rozdziale, gdzie powiedział, żebyśmy nie byli jedynie jako gospodarze naszych domów zainteresowani osobami, które mogą się nam odwdzięczyć. Powiedział w 14 rozdziale, w wersecie 13, gdy wydajesz ucztę, zaproś ubogich, ułomnych, chromych i ślepych, a będziesz błogosławiony, bo nie mają ci czym odpłacić, ale otrzymasz odpłatę przy zmartwychwstaniu sprawiedliwych. Chodzi o to, żeby zwracać na takie osoby uwagę, które są w szczególnych potrzebach. Na przykład jest taki zwyczaj na Wigilii, że jest puste miejsce tak dla gościa. Ale nieraz jest to takie puste, bo nikogo się i tak nie zaprasza. A powiedzmy sobie szczerze, że są osoby szczególnie poszkodowane. Są osoby, na przykład my mamy takiego dobrego znajomego, który nie ma w ogóle normalnej rodziny. Nie ma się do kogo przytulić w te święta. Jedynie kościół jest dla niego jakimś schronieniem. I więcej jest takich osób, które bardzo się ucieszą, jeśli obejmiemy je taką bezstronną miłością. Są takie osoby też właśnie niepełnosprawne, są byli więźniowie, którzy nie chcą wracać na złą drogę. No, nasz zbór ma szczególnie rozwiniętą służbę w więzieniu. Teraz wiadomo, przez te obostrzenia to jest coś innego, ale właśnie tacy ludzie też są szczególni. I przypomina się przypowieść Pana Jezusa o owcach i kozłach, tak? Przypomnijmy sobie pokrótce na koniec, gdzie tam Pan Jezus mówi tak, w 25 rozdziale Ewangelii Mateusza. Byłem bowiem głodny, a daliście mi jeść. Byłem spragniony, a daliście mi pić. Byłem obcym, a przyjęliście mnie. Byłem nagi, a ubraliście mnie. Byłem chory, a odwiedziliście mnie. Byłem w więzieniu, a przyszliście do mnie. Ta przypowieść nie uczy zbawienia z uczynków, ale uczy, że prawdziwa wiara objawia się na zewnątrz, właśnie w takich czynach. Skoro jesteśmy odbiorcami tak wielkiej miłości Bożej, że Bóg cały świat umiłował ludzki, aby każdy, kto z tego świata uwierzy w Pana Jezusa, był zbawiony, nie zginął, to jako odbiorcy tak wielkiej miłości Bożej bylibyśmy skrajnymi niewdzięcznikami, nie mając takiej bezstronnej, cudownej, takiej czystej miłości do bliźnich. Prawda? Bylibyśmy skrajnymi niewdzięcznikami wobec Pana Boga. Dlatego, drodzy, kończąc, zachęcam nas, żebyśmy unikali takiej stronniczości w Kościele, starali się modlić o tę łaskę, żeby Bóg w nas jeszcze więcej miłości wydobywał, uczył nas patrzenia Jego oczami na drugiego człowieka, oczami pełne takimi spojrzenia Jezusowego, gdzie Jezus nawet wielkimi grzesznikami nie gardził, którzy byli skłonni okazać skruchę. Celnikami nie gardził, którzy byli najbardziej pogardzaną warstwą społeczeństwa izraelskiego, bo szukał tam to, co ma być zbawione, bo przyszedł Syn Człowieczy, aby poszukać i znaleźć to, co zginęło. Więc naśladujmy ten przykład Pana Jezusa. Uczmy się takiego chrystusowego spojrzenia na bliźniego, pełnego miłości, miłosierdzia, a bądźmy pewni, że i my miłosierdzia dostąpimy, kiedy staniemy przed Panem Jezusem. Amen.